Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie pośle, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To zacznijmy od dużej polityki. Kolejne rewelacje. Nie schodzi ze stron, nawet pierwszych stron gazet, kwestia afery taśmowej sprzed 8 lat. Marek Falenta zarzeka się w dzienniku Rzeczpospolita, że nikomu żadnych taśm nie sprzedał. Pytany o to, czy był świadkiem, jakiego współpracownik wręczał łapówkę synowi Donalda Tuska, powiedział, że na takie pytanie odpowie przed komisją śledczą lub komisją weryfikacyjną, która w tej sprawie mogłaby być powołana. Myśli pan poseł, pan minister, że afera taśmowa, tak jak kształtowała kampanię wyborczą w roku 15, tak odegra rolę teraz w roku 23?
Nie wydaje mi się, mimo że ma potencjał. I co najbardziej zastanawiające, sama Platforma Obywatelska i Donald Tusk odgrzewają ten temat, mimo że ten temat był dla nich bardzo niewygodny i w dużej mierze przyczynił się do oddania władzy przez Platformę Obywatelską, ale moim zdaniem to szereg innych aroganckich zachowań tamtej władzy spowodował, że Polacy postawili na Prawo i Sprawiedliwość i to dwa razy z rzędu. Natomiast rzeczywiście ten wywiad jest dosyć ciekawy, bo jak go przeczytałem, to mam takie nieotwarte wrażenie, że Marek Falenta nie tylko Marka W. bardzo ostro atakuje i dezawuuje, ale też stawia bardzo daleko idącą tezę, że to właśnie nie ktoś inny, tylko Donald Tusk zniszczył jego firmę i taką wrogość, agresję no, słychać w tych słowach, które czytamy na łamach Rzeczpospolitej.
To jest wszystko owiane takim sosem właśnie konkurencji biznesowej, a politycznie skąd pomysł u Donalda Tuska, żeby wykorzystać aferę taśmową do gry politycznej, wykorzystać jako element kampanii, bo de facto kampania wyborcza już się toczy. Skąd taki pomysł, pana zdaniem?
Znaczy, ja tutaj dwie hipotezy stawiam. Pierwsza hipoteza taka, że ktoś życzliwy przyszedł do Donalda Tuska i poinformował go, że istnieje materiał, który może rzutować na rolę Rosji w samej aferze taśmowej. I jeśli w umiejętny sposób zlepi inspirację afery taśmowej z Federacją Rosyjską, a efektem tej afery no, było osłabienie notowań Platformy Obywatelskiej, patrz, zyskanie poparcia przez Prawo i Sprawiedliwość, to się uda to połączyć, że Rosjanie pomogli Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory. Natomiast Donald Tusk w mojej ocenie bardzo żałuje, że posłuchał się tego informatora, jeśli taka życzliwa osoba w jego otoczeniu była. A druga hipoteza jest taka, że Donald Tusk mógł wiedzieć również od jakiejś zaprzyjaźnionej, życzliwej osoby o takim materiale i chciał ten materiał przed kampanią na rok czasu, przed wyborami skutecznie rozbroić. To mu się rzeczywiście w mojej ocenie udało, bo czym innym jest materiał w październiku 2022 roku, mówiący o tym, że syn brał dla ojca łapówkę w wysokości 600 tysięcy euro w reklamówce sieci Biedronka, a czym innym jest w miesiąc czy na kilka tygodni przed wyborami. Ja zakładam te dwie hipotezy, natomiast w każdej z tych hipotez pojawia się osoba, która musiała Donalda Tuska uprzedzić, a to już Donalda Tuska zależy ocena, czy ta osoba była mu życzliwa, czy nieżyczliwa, niech on oceni skutki swojej konferencji prasowej bodajże 3 tygodnie temu i następnie
kwestia
przekazania informacji przez prokuraturę.
Komisji jest wniosek, to szerszy, bo to wiele tam klubów i kół opozycyjnych się pod tym wnioskiem o komisję śledczą podpisało. On będzie głosowany, czy pani marszałek Witek schowa go do zamrażarki i ten temat już nie będzie dyskutowany oficjalnie na forum polskiego Sejmu?
Przedłożony projekt uchwały o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej ma się nijak do buńczucznych zapowiedzi Donalda Tuska i polityków Platformy Obywatelskiej o wyjaśnieniu okoliczności nagrywania polityków, biznesmenów.
No temat jest to nieco inaczej zarysowany.
No, no, różni się niczym Morze Bałtyckie od Morza Południowochińskiego. Dotyczy kwestii natury energetycznej, zakupów węgla z Rosji do Polski. Ma się nijak de facto do afery taśmowej. Oczywiście, jeśli pan redaktor pyta o kwestię uchwały sejmowej, zawsze zgodnie z regulaminem Sejmu przed skierowaniem projektu uchwały o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej marszałek Sejmu musi powziąć wiedzę od Biura Analiz Sejmowych, czy dany wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z Konstytucji i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, bo już kiedyś mieliśmy taką komisję, która została zakwestionowana i uchwała Sejmu została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, jaki niezgodny z Konstytucją, czy też z ustawą o Sejmowej Komisji Śledczej. Kiedy ta analiza będzie, to wówczas będzie można moim zdaniem w sposób rzeczowy pytać Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu o to, kiedy ewentualnie ten projekt uchwały trafi pod obrady. Natomiast jeśli pan chce poznać moją opinię, uważam, że akurat ten projekt uchwały o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej jest chybiony.
A to może odgrzejecie swój własny z roku 14, złożony też na jesieni, czyli w zasadzie tak równo 8 lat temu. Tam były podpisy, zresztą przewodniczącym, czy głównym wnioskodawcą, sprawozdawcą tej uchwały był Antoni Macierewicz.
To był zupełnie inny projekt uchwały, który rzeczywiście traktował o okolicznościach działania organów państwa, aby chronić najważniejsze osoby przed tego typu prowokacjami.
Kontrol C, kontrol V i można zgłaszać.
Dokładnie, ale my mamy inne propozycje dotyczące komisji weryfikacyjnej, a to z racji na to, że komisje śledcze sejmowe, wiem to z własnego doświadczenia, mają swój sposób procedowania, który w mojej ocenie w świetle kalendarza politycznego nie osiągnie celu przez Sejm stawiany tej komisji. Mamy mniej niż kadencji do wyborów. I ja uważam, że lepszym rozwiązaniem jest propozycja, którą przedłożył pan prezes Kaczyński.
A ona będzie zrealizowana? Jest to propozycja retoryczna czy faktyczna? Pojawi się taki wniosek, taka uchwała w Sejmie? Będzie powołana tą uchwałą komisja weryfikacyjna, czy nie będzie, panie ministrze?
To wszystko zależy od tego, czy będzie większość w Sejmie.
Wy macie większość. Wy nie potrzebujecie niczego szukać.
To prawda. Panie redaktorze, ja nie odpowiadam za przygotowanie tego projektu ustawy, więc mnie proszę nie pytać. Natomiast ja uważam, że ta propozycja jest dobrą propozycją, ponieważ taka komisja mogłaby bez problemu funkcjonować nawet po wyborach parlamentarnych przyszłorocznych, tak aby móc zakończyć pracę, bo tutaj tego czasu jest naprawdę niewiele.
A propos zakończenia pracy, co się stanie z edukacją domową?
Będzie funkcjonować tak jak do tej pory, przy jednoczesnym, bym powiedział, uszczelnieniu tego systemu w interesie tych podmiotów, które bardzo rzetelnie prowadzą tą formę edukacji pozaszkolnej.
Na czym to uszczelnienie będzie polegać?
Będzie polegać na tym, że egzaminy, tak jak w przytłaczającej większości szkół, będą odbywać się stacjonarnie we wszystkich tego typu placówkach, a nie w formie online. Bo niestety tego typu zjawisko w naszej ocenie niewłaściwe, patologiczne miało miejsce. To znaczy egzamin musi odbywać się w danej placówce, czy też wynajętej przez daną placówkę sali w sposób stacjonarny, tak aby zapewnić uczciwość przeprowadzenia tego egzaminu.
Ale to
egzaminu.
Do tej pory było nieuczciwe? Do tej pory te zasady egzaminów online powodowały, że zdaniem ministerstwa, zdaniem pana ministra, edukacja domowa mogła być edukacją nieuczciwą, czy nieuczciwie weryfikowaną przez egzaminy?
Panie redaktorze, 99% placówek przeprowadzało te egzaminy w taki sposób, jakie ministerstwo by widziało i dopuściło, to znaczy w formie stacjonarnej. Raz w roku, pod koniec roku szkolnego, na przełomie maja i czerwca, był przeprowadzony egzamin stacjonarny, gdzie dzieci zjeżdżały się do jednego miejsca, rozdawano im arkusze egzaminacyjne i ten egzamin w formie pisemnej przedkładały komisji powoływanej w danej szkole. Natomiast 1% próbował nawet traktować formę online jako mechanizm marketingowy zachęcający do tego, aby właśnie spośród palety szkół prowadzących tą formę edukacji wybierać tą formę online. I wielu niestety na to się łapało, a nam ta forma nie odpowiada, bo uważamy, że ona jest nieuczciwa ze względu na to, że jeden uczeń dobrze przygotowany dostanie piątkę, a drugi, który będzie korzystał z pomocy innych, też otrzyma bardzo dobrą ocenę. To jest kwestia, bym powiedział, uczciwości wobec siebie i uczciwości wobec...
A jakie jest podejście ministerstwa i kierownictwa ministerstwa pod przewodnictwem pana ministra Czarnka i pana jako wiceministra do nauki, do tak zwanego nauczania domowego?
Bardzo pozytywne. To znaczy ja uważam, że w tej chwili jesteśmy tym kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, które z największą życzliwością podchodzi do edukacji domowej. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku ministerstwo wspierało projekt poselski, który firmował pan poseł Bartłomiej Wróblewski, które w sposób radykalny rozszerzało możliwość funkcjonowania edukacji domowej w Polsce. Pan minister Czarnek zmienił rozporządzenie dotyczące finansowania edukacji domowej, podwyższył subwencję oświatową dla uczniów i placówek, w których ta forma edukacji się odbywa. I mnie bardzo dziwią te zarzuty, że tutaj minister Czarnek chce edukację domową likwidować. To bądźmy uczciwi, naprawdę nie było takiego ministra, który by tyle zrobił dla edukacji domowej, co minister Czarnek.
Powiedział Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister edukacji i nauki. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie, krótka odpowiedź. Paweł Kukiz, z którym pan współpracował i był pan posłem z jego list i w jego klubie zasiadał w poprzedniej kadencji, wystartuje teraz razem z panem z list Prawa i Sprawiedliwości.
Ja bym bardzo chciał.
A jest to możliwe?
Moim zdaniem tak.
A przyjmiecie jego propozycję reformy ordynacji wyborczej?
Panie rektorze, nie mi o tym decydować. Mi się podobają pomysły Pawła Kukiza. Jesteśmy w nieustającym kontakcie i mam nadzieję, że te chwilowe zawahania skończą się dobrym finałem.
A sędziowie pokoju zostaną wprowadzeni?
Ja jestem gorącym orędownikiem wprowadzenia sędziów pokoju. Bardzo bym chciałbym, aby te czynniki, które to blokują, zmieniły zdanie i pozwoliły, aby obywatele mieli większy wpływ na wymiar sprawiedliwości.
Jakie to są czynniki?
No przede wszystkim chyba politycy Solidarnej Polski. Mi się wydaje, że oni tutaj są najbardziej przeciwni temu, aby obywatele decydowali o wymiarze sprawiedliwości.
Powiedział Tomasz Rzymkowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.